eksperta.
16 po 12. W studio nasi goście, eksperci podatkowi, pani Wioleta Wełnicka, pan Michał Wozikowski, pan Mariusz Gotowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam państwa.
I Ewa Kurzawa, witam pięknie. Ja to zawsze mówię, że nie mogę pracować bez okularów, a pan Mariusz nie może pracować bez długopisu. Właśnie szukaliśmy tutaj gorączkowo dodatkowej sztuki.
Tak, bo zapomniałem, dzisiaj nie wziąłem, bo wiecie państwo, jakby tutaj radio było telewizją, to ja mam tu takie dzieła sztuki, czyli różne kreski i kreseczki robię.
Jeśli pan się zgodzi, to my zdjęcie pstrykniemy
bardzo
i na Facebooka
proszę.
Wstawimy na naszą
przekażę.
Stronę.
Przekażę, tak? Mamy gdzieś tego parę jeszcze innych.
Ile lat ma to dzieło?
Tak długo, trudno powiedzieć, ze dwa lata, ale gdzieś kolega ma takie, aha, które od początku było tutaj redagowane.
Aha, pan Michał, tak.
Bo muszę państwu powiedzieć, że pozwala mi się to skupić nad materią podatkową, która no niestety nie jest prosta. Nie jest prosta i czy jesteśmy ekspertami, to się okaże przy państwa pytaniach, ale na pewno mogę dodać, będąc tutaj przy mikrofonie, że na pewno ekspertem w podatkach stała się pani Ewa Kurzawa, bo od tylu lat, jak prowadzimy razem audycję, to bardzo często odpowiada państwu, my tylko tak kiwamy głową i tu oficjalnie składam takie zapewnienie, że gdyby się stało tak, że no radia by nie było, to my bardzo chętnie panią przygarniemy.
Ale muszę państwu się też przyznać i państwu, naszym słuchaczom, przedwczoraj chyba wielki test w Telewizji Polskiej o podatkach. Szkoda, że nie wzięłam oficjalnego udziału.
No byłaby pani laureatem, co najmniej jestem drugim, jak nie pierwszym.
Ale tak sobie pomyślałam, ile to takiej wiedzy rzeczywiście, o której człowiek tak na co dzień nawet nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy, ale przy tych wszystkich pytaniach, które tam się pojawiały do wyboru, tak, A, B albo wybrać z trzech, no, to sama sobie musiałam pogratulować na koniec, no, nieskromnie powiem.
Przyjmujemy jako pochwałę naszej edukacji.
Tak, dokładnie, a z tej edukacji też powinni skorzystać nasi słuchacze.
Serdecznie zapraszamy.
52 345 50 90, o podatkach dzisiaj rozmawiamy. Panie Michale, ile pozostało do
11 dni łącznie z dzisiejszym.
Ile godzin i minut? Już niedobrze.
Ale w zasadzie już zaczynamy liczyć w godzinach, bo to jest bardzo niewiele czasu, proszę państwa. Jeżeli ktoś no, nie ma świadomości, że się musi rozliczyć z podatkami, to mu zostało bardzo mało czasu, bo 11 dni to jest nic, przyjmując, że są jakieś dni wolne i no, chodzimy do pracy, tak? Wszyscy w większości pracujemy, albo mamy inne obowiązki życiowe, które dodatkowo ten okres czasu nam zmniejszają.
Mamy pierwszy telefon, więc odbieramy już. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Chciałam się zapytać, rodzice po rozwodzie mają trójkę dzieci i oboje mają władzę rodzicielską. Jak sobie rozliczają na te dzieci? Czy mają prawo na każde dziecko połowę tej ulgi?
Znaczy tutaj, jeżeli rodzice sprawują opiekę i wychowują dzieci nadal, mimo że już nie są małżonkami, to mają prawo no, porozumieć się co do rozliczenia ulgi z tytułu wychowywania dziecka. I tutaj tak naprawdę nigdzie nie jest wskazane, że to musi być po połowie, czy w procentach 60 do 40, tak jak rodzice sobie ustalą, tak.
Ale mają,
mają prawo
oboje sobie odliczyć, nie, że tylko jedno, przy którym dzieci są, no bo sąd przypisuje dzieci na przykład, że są przy jednym z rodziców, nie, a drugi
dlaczego, po prostu. Dlatego powiedziałem, że jeżeli rodzice sprawują opiekę nad i wychowanie nad dziećmi, to mają prawo skorzystać. Jeżeli by się okazało, że któryś z rodziców tej opieki nie sprawuje ani nie bierze udziału w wychowywaniu dzieci, no to automatycznie takiej możliwości nie ma.
Aha, dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy. 52 345 50 90. Zaległe tematy, panie Michale, pan zawsze tego pilnuje.
Wszystko wyjaśniliśmy, także dzisiaj czekamy na państwa pytania.
Mhm. Jedno z pytań na przykład w tym teście, pamiętam, czy zeznanie podatkowe współmałżonków muszą podpisać oboje, czy może podpisać tylko małżonka albo tylko małżonek?
I jakie pani odpowiedzi udzieliła?
Tu się zastanawiałam, szczerze mówiąc, bo zawsze od nas wymagają, żebyśmy się jednak podpisali obydwoje z mężem, no ale podobno wystarczy, jeżeli podpisze tylko jedno z małżonków. Taka jest, tak, pani Wioleta?
Tak, zgadza się, może również pełnomocnik podpisać takie zeznanie podatkowe.
Dzień dobry, Polskie.
Jeden na dwóch nowy.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam następujący problem. Sprzedałem mieszkanie, które odziedziczyłem po rodzicach, nie minęło 5 lat, więc muszę zapłacić ten 19% podatek.
Jeśli
dowiedziałem
będzie
się
pan
od państwa, że... Tak, znaczy sprzedałem już je.
Aha, sprzedałem.
W zeszłym roku. I dowiedziałem się od państwa, że mogę to rozliczyć w ciągu 2 lat i przeznaczyć te pieniądze na cele mieszkaniowe. Chciałbym wiedzieć, jak to zgłosić do Urzędu Skarbowego. Czy wystarczy, że ten PIT 39 wypełnię, czy jeszcze coś muszę zgłosić do Urzędu Skarbowego w tym momencie?
Nie. Żeby móc skorzystać z tego zwolnienia, to po pierwsze musi pan dokonać złożenia zeznania podatkowego i to jest właśnie PIT 39. W tym zeznaniu podatkowym wskazuje pan kwotę przychodu uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości, nakłady poniesione na tą nieruchomość, jeżeli były w tym okresie, kiedy pan był właścicielem tej nieruchomości.
Rozumiem, no nie było, bo to po prostu sprzedałem, znaczy, bo to odziedziczyłem.
Jeżeli takich nakładów nie było, to dodatkowo, znaczy, no to przychód będzie się równał dochodowi, będą to te same wartości i tą samą kwotę wskazuje pan jako kwotę zwolnioną z opodatkowania. Tam jest taka, nie, znaczy nie pamiętam, która to jest rubryka, ale to jest zwolnienie na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 131. Tak, tam jest wskazane, tam pan tą kwotę przepisuje i ma pan czas do końca roku 2019 roku, aby cały przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości wydatkować na cele mieszkaniowe. Czyli może pan dokonać zakupu domu, działki, innego mieszkania, ponieść wydatki budowlane.
Czy po tym okresie to ja muszę się zgłosić do Urzędu Skarbowego, czy oni to sprawę załatwiają, czy jak?
Już panu mówię, ale też jeżeli chciałby pan wiedzieć dokładnie
tą pozycję koleżanka panu
w jakim
panu
polu
poda,
wpisać kwotę dochodu zwolnionego, to w zeznaniu podatkowym za rok 2017 jest to pozycja numer 25 w części D. Tam
tak,
pan wpisuje całkowitą kwotę tego dochodu i teraz tak, jeżeli pan wyda całą kwotę, to nie musi pan składać żadnej korekty i w żaden sposób zawiadamiać Urzędu Skarbowego. Jeżeli pan wyda część, to wtedy sporządza pan korektę tego zeznania podatkowego i wpłaca pan część, znaczy za tą część niewykorzystaną podatek dochodowy łącznie z odsetkami. Jeżeli pan, tak jak mówiłam wcześniej, wydatkuje całą kwotę, nic pan nie musi robić, ale no raczej jest pewne prawdopodobieństwo, że Urząd Skarbowy i tak to po tych dwóch latach w trzecim, czwartym, może piątym roku będzie chciał skontrolować i sprawdzić, czy faktycznie wydatkował pan te środki na cele mieszkaniowe.
Rozumiem.
Czyli jeżeli pan wyda, to nic nie musi pan robić.
Tak. Ale nie muszę nic innego już składać do Urzędu Skarbowego?
Nie, nic więcej pan nie musi, żeby skorzystać z ulgi, nic więcej nie musi pan składać.
Rozumiem. Bardzo dziękuję. Państwo mi pomogli. Bardzo dziękuję.
Proszę,
do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. 52 345 50 90. O czym przypomnimy? O ulgach może, panie Michale, szybciutko. Internetowa.
To może właśnie ulga internetowa, tak.
Bo... coraz mniej popularna i chyba, że
ale sporo pytań w tym zakresie.
Ale jest sporo pytań i ta ulga internetowa, proszę państwa, ona jest jakby tak naturalnie wygaszana, ponieważ w tej chwili prawo do skorzystania z ulgi internetowej mają te osoby, które nigdy wcześniej nie korzystały z tej ulgi. I jeżeli po raz pierwszy będą korzystały z tej ulgi w zeznaniu rocznym za 2017 rok, to jeszcze będą miały prawo do skorzystania z tej ulgi przy rozliczeniu za rok 2018. Natomiast jeżeli po raz pierwszy skorzystaliśmy z takiej ulgi, rozliczając zeznanie roczne za 2016 rok, to w tym roku mamy prawo ostatni raz skorzystać z tej ulgi. I do ulgi jakby mamy tutaj prawo skorzystać wówczas, jeżeli ponieśliśmy wydatki na dostęp do sieci internet.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry, Natalia. Ja mam pytanie odnośnie właśnie PIT-u 39, jak poprzedni rozmówca. Również kupiłam nieruchomość i sprzedałam ją w ciągu tych 5 lat. Ona była darowana, ale w międzyczasie dopisałam siostrę jako współwłaściciela, następnie zniosłam tą współwłasność i teraz mam pytanie, czy mogę wpisać w pozycję 21 koszty uzyskania przychodów, że to były moje tak jakby nakłady, czy nie mam prawa?
Chwila zastanowienia.
Tak, chwila zastanowienia, bo
temat jest prosty.
To jest dosyć zawiłe, bo tak kupiłam, później dopisałam współwłaściciela.
Ale mówiła pani, że pani darowała, znaczy, że otrzymała w darowiźnie, tak, na początku?
Nie, najpierw kupiłam, tak. Później dopisałam, darowałam. Darowałam część siostrze.
Tak.
Później zniosłam to współwłasność, czyli z tej jednej działki powstały dwie działki. I tą jedną z tych dwóch działek, tą jedną działkę siostra ponownie mi oddała.
Ale w formie darowizny?
Tak, w formie darowizny. No i teraz ja sprzedałam, tak powstały dwie działki i sprzedałam te dwie działki.
No to
i teraz nie wiem, jak tu mam...
Przychodem jest kwota uzyskana ze sprzedaży, a kosztem nabycia jest ten koszt pierwotny, który pani poniosła na zakup swojej części, a to, co pani dostała w darowiźnie od siostry, to już nie jest kosztem uzyskania przychodu.
Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo,
proszę. Do usłyszenia. Do widzenia. 52 345 50 90. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja bym chciał się zapytać, dostałem z Urzędu Miasta dotację do pieca założenia gazowego. Czy ja muszę wyszczególnić na picie rocznym?
Znaczy, ale z Urzędu Miasta pan dostał, tak?
Z Urzędu Miasta dostałem na założenie pieca gazowego, a tamte węglowy zlikwidowałem.
Jasne, czyli to jest dotacja, ja już wiem, o której pan mówi.
No, powinien pan.
Tak jest, dokładnie. Ja. Powinien pan dostać od miasta PITA 8C i tutaj niestety będzie pan zmuszony to wykazać w swoim zeznaniu podatkowym. Bo co prawda są to pieniądze samorządowe, pieniądze miejskie, ale nie jest to żaden program. W związku z tym najprawdopodobniej tutaj skarbówka będzie jednak domagała się, tak jak był swego czasu problem z oknami, które były również wymieniane i były refundowane, dopóki minister nie wydał z siebie takiego ogólnego okulnika, że no to jednak jest zwolnione, no to skarbówka domagała się tych pieniędzy. I tak z naszego punktu widzenia byłoby to ostrożniejsze rozwiązanie. Oczywiście od tych 3000 podatek no nie jest mały, bo to 18% no to będzie prawie 20, no to będzie 500 zł.
Niemniej, ale tego PIT-u ja nie dostałem.
Jasne, ale to nie zwalnia pana z pewnego obowiązku, jakie przepisy tutaj nakładają. Powinien pan to po prostu wykazać. I teraz tak, proszę się tutaj w miarę skupić nad tym, co ja powiem. Ja bym na pana miejscu po prostu wziął to, rozliczył, czyli wykazał ten dochód. No niestety dopłacił podatek, ewentualnie różnicę, jaka wyjdzie, no tak. Bo są też inne pana aktywności dochodowe. Następnie bym złożył wniosek do Urzędu Skarbowego o uznanie nadpłaty w tym podatku, ewentualnie wystąpił do Krajowej Informacji Podatkowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy tego typu środki samorządowe są, bo trzeba w ogóle by jeszcze do źródła tego programu miasta dotrzeć, zwolnione z podatku, czy nie są zwolnione, no bo jakby w tej erze walki ze smogiem, no to różne są te fundusze, ale tutaj raczej miasto z własnych wyłożyło, czy tam gmina z własnych środków. Jeżeli panu, czy w formie wniosku o nadpłatę urząd przyzna rację, czy w formie interpretacji podatkowej przyzna panu rację, no to te pieniądze pan dostanie z powrotem, ale lepiej iść w tą stronę, bowiem nie będzie się pan narażał, po pierwsze, na odsetki, które mogą wystąpić. One może nie są jakieś duże, bo jest to kilka procent w stosunku rocznym, no ale jednak są to odsetki i może się jeszcze pojawić, nie daj Boże, proszę pana, jakaś kara karnoskarbowa, jeżeli urząd dojdzie do wniosku, że pan powinien to zapłacić, mimo że wszystkie przesłanki, powiedzmy, i jakieś interpretacje i wyroki sądów będą mówiły, że nie. I potem dochodzenie swojej racji jest no, bardziej kosztowne w takiej sytuacji. Także ostrożniej jest wyłożyć ten podatek, no i powalczyć o odzyskanie go.
Ewentualnie o zwrot.
Tak.
Ja jeszcze... No bo ja byłem w Urzędzie Skarbowym i oni mi odpowiedzieli tak, jeżeli nie przysłał urząd, nie przysłał tego PIT-u tam numer
8C.
Taki.
8C, tak.
Tak. No to nie, no tak mi odpowiedzieli.
Ja
teraz
rozumiem.
Kropce, czy tak, czy tak.
No, no proszę pana, to, że pan nie ma PIT-u, to nie znaczy, że urząd nie wysłał. No ale na szczęście, tak jak mówiliśmy, jest jeszcze 11 dni, no albo tylko 11 dni. Jakby był panu uprzejmy się po prostu pofatygować do organu, który panu te pieniądze wypłacił, się po prostu u źródła tych pieniędzy dopytać.
Czyli do Urzędu Miasta, tak?
Tak jest, może oni mają już opracowaną jakąś informację, bo
dobra,
nie wykluczam, że mają. Ale gdyby pana zbyli, tak, albo by powiedzieli, że nic nie mają i nie wiedzą i pan tu dostał i pan się martwi, przepraszam za takie określenia, ale...
No tak, no bo to wie pan.
No na kogo pan trafi właśnie, to wtedy zdecydowanie ostrożniej jest wyłożyć te pieniądze podatkowe i się potem o nie wykłócać, niż nie zapłacić i na przykład po 3 latach nagle zostać przez urząd wezwany i mamy wtedy odsetki, to się 30% kwoty podatku zrobi. To zaczyna być już bolesne, tak?
Dziękujemy panu pięknie. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.
Bardzo proszę, do widzenia. Jeszcze może tylko dopowiem, to nie wiem, czy to dobrze, czy w dobrym momencie, ale to jest informacja z dziś. Szef Ministerstwa Środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że gospodarstwa domowe o dochodach do 1600 zł na osobę miesięcznie otrzymają dotacje na termomodernizację i wymianę pieców grzewczych. Dodał, że powyżej tego progu będzie ulga wliczona w PIT. Ale to jest jakaś sprawa przyszłościowa.
No tak, tego, ale to by sygnalizowało, że jednak do tej kwoty to coś z podatkiem będzie, tak?
Tak? No właśnie,
to,
czyli, tak. No,
wiecie państwo, no tak jest niestety ze skarbowością. No nie tyle może z samą skarbowością, co z tymi niejasnymi przepisami, że no kto je czyta, to je interpretuje. Jak nie ma jednoznacznej wykładni, tak jak tu już dzisiaj wspomniałem, jak było swego czasu ze spółdzielczością i z oknami, które były nagminnie wymieniane. Dopóki minister tego jednym swoim stanowiskiem nie uregulował, to co urząd, to było inne stanowisko.
No minister Kowalczyk podkreślił, że dopracowanie tych założeń musi jeszcze potrwać, ponieważ wymaga to zmiany ustawy o podatku PIT.
Tak, to ja myślę, że w przyszłym roku wrócimy do tego tematu.
Także to jest raczej kwestia przyszłości, zamiar, czy w ogóle będzie taka ulga, jeżeli będzie w podatku, więc podatku. Myślę, że tutaj na ten moment, żeby nasi słuchacze wiedzieli, że takiej ulgi nie ma i nie ma co sobie, znaczy też nawet powiedzmy odliczać, tak? Żeby takich pytań też nie było, że jak rozliczamy zeszły rok, to żadnej ulgi nie ma proekologicznej.
Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Póki co.
Dzień dobry, ja w nawiązaniu do pana z tymi przychodami i dochodami wpisywanymi w PIT-ie 39 za sprzedaż mieszkania. Czy jeżeli było mieszkanie sprzedane, to przychód równa się dochodowi, rozumiem. I nic nie było, żadnych kosztów nie było, po prostu była, mieszkanie było jakby w drodze umarłej mamie. I po prostu mieszkanie dostałam i je sprzedałam od razu, to tylko nie poniosłam z tego tytułu.
No bo jeżeli pani ponosiła koszty remontu na to mieszkanie,
to są koszty remontu.
A jeżeli, chyba że pani chociażby korzystała z usług pośrednika przy sprzedaży tej nieruchomości.
Też nie, bo sama
To jeżeli nie, no to żadnych kosztów nie ma, bo te wydatki musiałaby pani ponieść, a jak pani ich nie ma, no to przychód równa się dochodowi.
Tak.
I koszty są zero.
I potem tego tam to się po prostu nalicza się automatycznie 19%.
Tak, 19%
to zapłacenia.
Tak.
19%.
Tak, 19%.
No, tak. I teraz wie pani co, jeszcze, bo ja to robię sobie też internetowo, miałam tam wcześniej darowiznę jeszcze z poprzedniego roku i tam mi wyszedł plus, a tutaj z tego wychodzi minus. Czy po prostu mam to zredukować i tą kwotę wpłacić do urzędu, czy...
Ale jaką darowiznę pani miała? Pani miała darowiznę...
Do hospicjum.
Ale miała pani darowiznę w zeznaniu PIT 37 i tam pani sobie odliczyła, tak?
Tak.
I tam z tego zeznania PIT 37 wyszła pani nadpłata dla pani do zwrotu, a tutaj będzie podatek. Znaczy, może pani takie pismo skierować do Urzędu Skarbowego i wnioskować o przeksięgowanie nadpłaty z zeznania podatkowego PIT 37 na zeznanie podatkowe PIT 39.
Aha, czy po prostu tutaj to zapłacić, a tam czekać na zwrot, też tak można?
Też tak można zrobić, ale jeżeli pani nie chce tutaj angażować swoich środków pieniężnych, wiedząc, że ma pani do zwrotu ten podatek zeznania PIT 37, to może pani też taki wniosek do Urzędu Skarbowego złożyć.
No, ale mówię to prościej, po prostu poczekać, bo to tam, mówię, to nie są jakieś tam duże pieniądze do zwrotu, a tutaj mówię, to wtedy niech to tam przejdzie swoim torem może.
Tak, a tutaj pani w całości zapłaci.
Tak jest, dziękujemy pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.
Proszę.
Dyżur eksperta. A dzisiaj przy telefonie dyżurują doradcy podatkowi. Dzień dobry.
Udzielają porad.
Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry. Czy ja bym uzyskał informacje na temat stowarzyszeń, jak rozliczać?
No, pewnie by pan uzyskał, ale szczerze mówiąc, staramy się tutaj jakby ten okres pitowy najbardziej wykorzystać. Aha. I to może wie pan co, mam sugestię taką. Proszę napisać problem do radia, radio prześle to do nas i my postaramy się jakoś to panu
państwu
pomóc.
Proszę napisać na adres magazyn@radiopik.pl, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Nie chcemy zostawiać bez odpowiedzi, ale no, naszych pitowiczów będzie tutaj zdecydowanie mniej ten temat interesował.
Raczej poruszamy takie tematy, które dotyczą
11 najbliższych dni.
I największej liczby słuchaczy. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Mówi Irena. Ja chciałabym się zapytać, bo ja mam pierwszą grupę renty i pierwszą grupę inwalidztwa o orzeczeniu o niepełnosprawności stopniu znacznym. I mam opiekuna, córkę. I czy mogłabym sobie odliczyć opiekuna jeszcze od podatku?
Jeśli jest to córka, to
znaczy,
będzie...
Tak. No, no to tutaj odpowiem, to odpowiem w ten sposób. Co do zasady, tutaj córka ma obowiązek alimentacyjny względem pani, więc tutaj no,
i obowiązek
raczej...
opieki.
I obowiązek opieki. Druga kwestia jest taka, że ta ulga jest jakby tak zwaną ulgą samofinansującą się, czyli z jednej strony pani jako osoba niepełnosprawna ma prawo skorzystać tutaj z odliczenia swoim zeznaniem rocznym wydatków poniesionych właśnie na opiekę, którą tutaj osoby trzecie świadczyły na pani rzecz, ale z drugiej strony te osoby, które świadczyły taką opiekę i otrzymały od pani wynagrodzenie, czy to w formie pieniężnej, czy też rzeczowej, mają obowiązek wykazać ten przychód w swoim zeznaniu rocznym. Czyli tak naprawdę tamte osoby zapłacą podatek od tego, a pani otrzyma zwrot.
Więc jak córka, to w zasadzie zostanie w tym samym miejscu, cała, że tak powiem, sfera finansów domowych.
No bo tak jak idę na przykład przez ulicę czy coś tam i poproszę dziecko, no dam mu batona, czy ktoś tam korzystam, bo gdzieś jadę, a córka nie może, bo ma dziecko, no to postawię obiad, no to nie jest jedna osoba, nie?
Jasne, a tamte osoby w razie czego będzie musiała pani wskazać, jak Urząd Skarbowy poprosi o te odliczenia i te batony, te obiady przyjdzie tym osobom opodatkować, jak pani dziecku dała, no to rodzice będą musieli. Oczywiście ja troszeczkę tak tu żartobliwie odpowiadam, ale no, słuchają nas również inni słuchacze i muszą mieć świadomość tego, że w momencie, gdy my wypłacamy jakieś, czy w naturze, tak, bo to rzeczowe wynagrodzenie, czy w pieniądzu
i
za tą pomoc.
I chcemy skorzystać z odliczenia, no, to są to zobowiązania dla tych innych
tak
osób.
Jest, tak jest. Tamte osoby w zasadzie stają się podatnikiem i w razie, gdyby Urząd Skarbowy się o tym dowiedział, no to będzie panią prosił, tak? Jak pani powie, że to była bliżej nieznana mi osoba, no to znowu pani nie pozwoli odliczyć tego poczęstunku, tego batonu.
To jest kwestia decyzji i konsekwencji.
Tak
później.
Jest, tak.
Aha, dobrze. Tak? Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do widzenia. 52 345 50 90. Ulga internetowa, mało popularna, ulga na dzieci bardzo popularna. Mniej więcej rodzice wiedzą, ile mogą odliczyć z tytułu posiadania ilu dzieci, ale...
Tak. Znaczy największe problemy pojawiają się wtedy, jeżeli tutaj rodzice wychowują jedno dziecko, a mają znaczne dochody. Bo trzeba przypomnieć, że jeżeli tutaj rodzice odliczają w ramach tej ulgi i wychowują jedno dziecko, to ich dochody nie mogą przekroczyć kwoty 112 tysięcy złotych rocznie, łącznie. Jeżeli, i tutaj też niezależnie od tego, czy rodzice rozliczają się razem, czy też może jedno z rodziców prowadzi własną działalność gospodarczą podatkowaną podatkiem liniowym, to nie ma znaczenia. Trzeba te dochody zsumować. Również problemy mogą się pojawić, jeżeli rodzice wychowują na przykład dwójkę dzieci i jedno z tych dzieci przekroczy, czy zarobi tak, w ciągu roku dochody, będzie miał dochody powyżej kwoty 3089 zł, wówczas rodzic traci prawo do ulgi na to dziecko i jakby ulgę traktuje w ten sposób, jakby wychowywał tylko jedno dziecko. I znowu wracamy do tego limitu 112 tysięcy.
Odbierzmy telefon. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką sprawę. To jest na antenie, czy nie?
Tak, jest pan na antenie.
A nie, to pani włączy.
Aha. A to poza anteną, to nie w tym programie, tak? Rozmawiamy tak, żeby słyszeli wszyscy nasi słuchacze i żeby mogli też skorzystać z tych porad. Czasami coś komuś niechcąco może przez przypadek uświadomimy, podpowiemy. Temu służy ten dyżur, tak więc
tym
rozmawiamy
to podatki, więc...
tylko na antenie. Tak jest. Polski Radio PIK, dzień dobry. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Jestem w związku małżeńskim, no ale mąż tam nie pracuje, nie mogę się z nim tam rozliczać, bo on tam ma zerowe dochody i chce się rozliczyć z synem i on tam jeszcze dostał nagrodę. I jak to wygląda wtedy?
Czy syn jest pełnoletni?
Jeszcze nie. Ale... Niepełnoletni jeszcze jest.
Tak, ale dlaczego pani nie może się rozliczyć z mężem? Może zacznę od tego, bo jeżeli jesteście państwo małżeństwem przez cały rok podatkowy... I macie wspólność majątkową, to za rok 2017 może pani rozliczyć się z mężem i w ten sposób no, macie państwo prawo do podwójnej kwoty wolnej. Więc jest to jakby korzyść podatkowa w związku z tym, że mąż miał zerowe dochody.
Aha, to czyli jednak wykazać.
Czyli męża, tak, czyli jeżeli mąż nie miał działalności gospodarczej opodatkowanej, na przykład ryczałtem, podatkiem liniowym albo takiej zawieszonej działalności gospodarczej właśnie z wyborem takiego podatku, jeżeli byliście państwo małżeństwem cały rok podatkowy
tak.
i... Tak, no to możecie, znaczy to możecie Państwo złożyć to zeznanie podatkowe łącznie, czyli dopisuje Pani do swoich dochodów, do swojego zeznania podatkowego męża. Składacie Państwo formularz PIT-37. A teraz jeszcze Pani pytała o dziecko. A co chciałaby Pani w związku z dzieckiem? Doliczyć, odliczyć? Czy dziecko miało dochody?
Dziecko dostało właśnie nagrodę i
ale co to była za nagroda?
Taka, co gmina tam daje, nie?
To, ale to było...
Związana z nauką, z jakąś...
Stypendium to było?
No, to ze sportem, no.
Tak, ale czy to było na osiągnięcie w nauce, czy był jakiś konkurs sportowy, czy może jakieś właśnie były zawody?
Nagrody wójta na koniec roku w ten sposób.
A czy otrzymała Pani jakąś informację PIT-8C? Otrzymała Pani od gminy, tak?
Tak. I co na tej informacji PIT-8C jest napisane? Nagroda, czy jest tu napisane stypendium, czy co jest zapisane?
I czy został tam odprowadzony podatek?
Podatek, tak.
Coś się Państwu nie zgadza, widzę, Pani Wioletta.
No, za mało
nie,
informacji
właśnie
trochę
mało
mamy.
Informacji, a tak jakby Pani mogła nam coś więcej podpowiedzieć, bo generalnie, jeżeli są nawet dzieci... niepełnoletnie, no to w niektórych przypadkach za takie niepełnoletnie dziecko rodzic powinien złożyć zeznanie podatkowe i wtedy nie łączy się tych dochodów niepełnoletniej osoby z dochodami rodziców. Mhm. Tylko to dotyczy na przykład dochodów z pracy, z umowy zlecenie osoby małoletniej albo przychodów ze stypendium.
A jeżeli... bo tu wejdę w słowo, to jest on podany w inne źródła przychodu i ma przychód i dochód to jednakową kwotę i wtedy ma podatek od tego pobrany.
Tak, ale jest też opis tego przychodu. Co to jest?
No właśnie, tu nic nie pisze.
Bo Pani ma pewnie formularz taki podatkowy.
Tak, PIT-11.
No to już...
Ale PIT-11 czy PIT-8C Pani dostała?
PIT-11.
Czyli to zostało potraktowane jako zarobek.
Aha.
No to jeżeli jest PIT-11, to moim zdaniem powinna Pani złożyć w imieniu dziecka zeznanie PIT-37 tak i wskazać ten przychód dziecka w tym zeznaniu PIT-37, ale to są dochody, znaczy, bo w zeznaniu PIT-37 wykazujemy dochody na przykład z umowy zlecenie, z wynagrodzenia za pracę, z innych źródeł, a już takie całkiem inne dochody, które nie mieszczą się właśnie w zeznaniu PIT-37, to wtedy składamy PIT-36. Więc jeżeli on te dochody, które uzyskało dziecko, nie mieściłoby się w żadnej kategorii, którą byśmy mogli wskazać w zeznaniu PIT-37, to wtedy ma Pani obowiązek złożenia zeznania PIT-36. Więc tutaj...
Czyli znowu jakby do źródła tych pieniędzy.
Tak, znowu wracamy do źródła tych pieniędzy, co jest podstawą, bo na tej informacji PIT-11, w której to jest wpisane rubryce...
Inne Pani powiedziała.
Inne na końcu tej informacji...
Inne źródła, dziesiątej. W 10. podpunkcie źródła przychodów.
No trudna sytuacja. Proszę Pani, myślę, że przez antenę, przez telefon, nie rozwiążemy. Tak. Sugerujemy, że Pani się udała albo do jakiegoś biura rachunkowego w swojej miejscowości, czy tam okolicy, ewentualnie do jakiegoś doradcy podatkowego, jeżeli ma Pani taką możliwość i taki dostęp. A jak nie, to jak najszybciej przesłać to tutaj do radia i my się postaramy jakoś via radio Pani pomóc.
Też na adres magazyn@radiopik.pl.
Bo to jest taka sytuacja, która będzie wymagała sprawdzenia źródła tych pieniędzy. Co to są za pieniądze i co to znaczy, że ktoś tam nazwał to czy stypendium, czy dotację, czy jakkolwiek to nazwał, bo samo słowo nie znaczy nic. Tak naprawdę ważny jest program, ważny jest regulamin. Jak ktoś nazywa, czy to samorząd, czy szkoła, czy jakieś tam instytucje, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo tutaj dla kwestii podatkowej to słownictwo nie gra roli. Także bardzo byśmy prosili, żeby Pani trochę się poratowała, czyli albo biuro rachunkowe, albo doradca podatkowy, a jak już Pani sobie tutaj nikogo nie znajdzie, no to jakoś tu w radiu postaramy się Pani pomóc.
Dobrze,
tak, dziękujemy pięknie.
No,
do usłyszenia,
bardzo.
Do widzenia. 52 345 59 90. Doradcy podatkowi dzisiaj w studiu. Czekamy na Państwa telefony. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chodzi o darowiznę. Czy darowiznę też trzeba wykazać w rozliczeniu rocznym? A już mówię ściślej. Syn przekazał mi jedną, drugą część udziału. To było gdzieś około 5000 zł. To było zgłoszone w ciągu pół roku do Urzędu Skarbowego, przedstawiona pieczątka i tak dalej. Czy to ja, czy syn musimy uwidocznić to w swoim rozliczeniu?
Żadne takie darowizny nie podlegają ani wykazaniu w zeznaniu podatkowym, ani rozliczeniu, ani doliczeniu. Te sprawy reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn i nie wchodzimy tutaj do zeznania, do tych zeznań, które składamy do 30 kwietnia.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę
Dziękujemy.
Bardzo.
Do usłyszenia. 52 345 50 90. Kolejny telefon. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Jest taki formularz, który się nazywa FDZ2.
Jest.
Chodzi o nabycie spadków. Do jakiego urzędu skarbowego należy ten formularz złożyć? Chodzi o to, czy do urzędu skarbowego w miejscach, gdzie się nabyło, tu chodzi generalnie o Pruszków, czy jak mieszkam w Bydgoszczy, to w Bydgoszczy.
To zależy, co jest przedmiotem, który pan otrzymał. Czy
ruchomość? Ziemia.
To do miejsca tam, gdzie jest położona nieruchomość.
Czyli w Pruszkowie.
Jeżeli tak, jest ten urząd skarbowy, to jak
chyba
najbardziej.
Chyba, że ma pan kilka nieruchomości i one są położone na terenie różnych urzędów skarbowych.
Nie, jest w jednym. Przy czym wątpliwość moja budzi to, że czyli to postanowienie sądowe to miałem zbyt gorsze, nie o nabycie spadku.
To akurat nie,
nie
ma znaczenia, tylko tutaj musimy się posiłkować rozporządzeniem ministra finansów w sprawie ustalenia właściwości miejscowej urzędów. I tam jest napisane tak, że jeżeli przedmiotem nabycia w spadkobraniu jest nieruchomość, to składamy to zeznanie podatkowe według miejsca położenia nieruchomości. Jeżeli jeżeli byłyby to nieruchomości położone na terenie różnych urzędów skarbowych, to składałby to pan zeznanie według ostatniego miejsca, znaczy osoby zmarłej.
Rozumiem. Wszystko wiem. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 52 345 50 90.
Dyżur eksperta.
Dzień dobry, Polskie Radio PIK. Słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, czy mogę się dwoje emerytów może się rozliczyć łącznie przy pomocy PIT 37?
Jeżeli te osoby są w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i nie mają rozdzielności majątkowej, to tak.
To jest ten przypadek, tak. Dziękuję uprzejmie.
Proszę
Czyli
bardzo.
Możecie państwo.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia. 50.
Bo to, że ktoś jest emerytem, to nie wyklucza prawa, że jest małżonkiem i że może złożyć zeznanie, że nie chodzi tylko o młode małżeństwo.
Oczywiście.
To po prostu chodzi o małżeństwo. Mhm.
Polskie Radio PIK, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chyba nie na temat, ale tylko chciałam się dowiedzieć. Córka wraca z macierzyńskiego do pracy po rocznym wychowawczym i umowa jej się kończy i nie chcą ją przyjąć do pracy z powrotem. Gdzie może się dokładnie cokolwiek dowiedzieć?
Inspekcja pracy na placu Piastowskim.
Jeżeli w Bydgoszczy, to...
Jeszcze raz, inspekcja?
Inspekcja pracy. Jeżeli pani jest tutaj z okolicy miasta Bydgoszczy albo Bydgoszczy, to jest plac Piastowski.
4A.
Właśnie.
Dokładnie.
Koleżanka tak. Nawet już dokładnie pamięta. Także tam...
To jest tak, inspekcja pracy, plac Piastowski.
Piastowski.
4A, tak? Znaczy, tak. Można wszystkiego dowiedzieć. Tak.
Ale może też pani do nich zadzwonić, tylko nie znamy telefonu.
W internecie znajdzie właśnie pani informacje na temat numeru telefonu i tam też będą właśnie, tam też są dyżury właśnie inspektorów pracy, którzy...
w internecie
którzy,
można poszukać, tak?
Można poszukać i dodzwonić i z tego wiem, z tego co słyszałam, to właśnie chyba nawet do godziny 18
w jakiejś dni. Ale podsunęła nam tu pani kolejny pomysł. Myślę, że warto. To by było, dziękuję. Nie szkodzi, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
I tak sobie myślę, że jeden z dyżurów zaplanujemy z ekspertami z Państwowej Inspekcji Pracy. Ale po podatkach, czyli już w maju, bo do końca kwietnia rozliczamy podatki, to jest temat numer jeden. Dzień dobry, Polskie Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekspertom odnośnie podatków.
Proszę.
Ja miałam taką sytuację, już ściszam radio. Miałam taką sytuację, że byłam wdową i mąż zginął w wypadku samochodowym i teraz po wielu latach zmieniły się przepisy i pewna grupa ludzi pomogła mi w odzyskaniu odszkodowania i to się ciągnęło tam około 3 lat. Dostałam kwotę wypłaconą, z czego za odsetki dostałam PIT i musiałam się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. I Urząd Skarbowy pobrał mi od tej kwoty tam chyba 1300 zł. Uszczypnął to z tych pieniążków, które dostałam na dzieci. I teraz moje pytanie, bo dowiedziałam się z pewnego źródła, że ja mogę się w Urzędzie Skarbowym odwoływać, żeby dostać zwrot tych pieniążków, bo nie każdy Urząd Skarbowy jakby te pieniążki pobiera.
Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o odszkodowanie i odsetki, to stanowisko sądów administracyjnych jest takie, że odszkodowanie może być zwolnione z opodatkowania, ale odsetki otrzymane są już opodatkowane i są one opodatkowane według skali podatkowej. Więc trudno tutaj pani wprost odpowiedzieć, czy na pewno dostałaby pani zwrot. Może pani zaryzykować i złożyć korektę zeznania podatkowego, w którym pani wpisze, tam gdzie pani wpisała wartość tych przychodów uzyskanych z odsetek, wartość zero i wystąpi o nadpłatę do Urzędu Skarbowego. Ale według mnie, z tego co pani mówi, to te odsetki jednak powinny być opodatkowane, chociaż bez tych dokumentów źródłowych no nie jesteśmy pani w stanie, znaczy udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi.
Ale ogólnie zasada taka jest, jak koleżanka właśnie opowiada.
No bo właśnie, a czy to jest prawda, że nie każdy urząd skarbowy jakby pobiera te...
Znaczy tutaj nie jest kwestia urzędu skarbowego, tylko kwestia przepisów, bo przepisy są jedne dla wszystkich urzędów skarbowych. Być może w innym urzędzie skarbowym sprawa była nie taka sama, ale podobna. Albo może ktoś w urzędzie skarbowym chociażby no, mógł się pomylić, albo...
Albo udzielono mu pomocy.
Tak, albo powiedzmy... udzielono, powiedzmy, jakiejś pomocy danemu podatnikowi, więc tutaj każda sprawa może być inna, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o chociażby nadpłatę, tak, tego podatku, więc nie sugerowałabym się tym, że gdzieś w Urzędzie Skarbowym w jednym zwracają, a w innym nie, no bo generalnie przepisy są równe i takie same dla wszystkich podatników w skali całego kraju.
Tak, dobrze. Tak. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Jeszcze kilka minut ostatnich naszego dzisiejszego dyżuru. 52 345 50 90. Dzień dobry, Radio PIK. Proszę, tak, ale proszę radio jeszcze, tak, przyciszyć, tak, dobrze.
Proszę panią, jestem na rencie i mam stopień niepełnosprawności leki. Ile za korzystanie z samochodu, który mi ułatwia życie, ja mogę odliczyć?
Znaczy, może pan odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł, ale to jest kwota wydatków, które pan poniósł w roku 2017 na właśnie, znaczy korzystanie z tego samochodu, tak? To mogą być wydatki poniesione na zakup paliwa, przeglądy samochodu, również mogą być to wydatki związane z naprawą tego samochodu. Oczywiście, jeżeli ma pan te wydatki w jakiś sposób, znaczy udokumentowane, bo w przepisach ustawy nie jest wskazane, że pan musi znaczy posiadać takie dokumenty, ale w razie kontroli Urząd Skarbowy może pana poprosić o przedstawienie dowodów, z których będzie wynikało, że pan takie wydatki poniósł.
No jak pan nie będzie miał dokumentów, to urząd zakwestionuje panu to wszystko.
Aha, rozumiem, czyli nie mogę, bo nie mam tych dokumentów, bo nie wiedziałem, że to
znaczy,
będzie.
Tak, ale jeżeli chodzi chociażby o samą, powiedzmy, polisę, znaczy ubezpieczenia OC, jeżeli chodzi o przegląd samochodu, to na pewno takie dokumenty pan posiada. Jeżeli chodzi o wydatki związane z zakupem paliwa, to może pan sobie wyliczyć średni koszt zużycia paliwa na 1 kilometr i policzyć, ile kilometrów pan przejechał i wtedy będzie pan wiedział, jaką kwotę, do kwoty 2280 zł maksymalnie, może pan sobie w zeznaniu podatkowym odliczyć.
Także nie rezygnować, tylko spróbować właśnie, co się da zdobyć, a jak nie, to to wyliczyć tutaj taką kwestią, takim matematycznym trochę sposobem.
Aha. No bo na paliwo to tych kwitów nie będę miał, tych rachunków.
Ale też nie musi mieć pan faktur za paliwo. Jeżeli będzie pan miał na przykład, powiedzmy, informację, że pan przejechał 3000 km w ciągu roku.
I innymi dokumentami pan to potwierdzi, tak. Typu na przykład skierowanie na badania, skierowanie na jakieś zabiegi ewentualnie, gdzie
dojazdy
pan tam
do
apteki było,
też,
do pracy.
Tak. Jeżeli pan dojeżdża, no to może pan sobie wyliczyć średni koszt, ile pan mógł wydatkować na przejechanie 1 kilometra razy 3000 i wtedy będzie pan wiedział, jaką kwotę może pan sobie odliczyć.
Dobrze, rozumiem. Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo proszę. Do widzenia, do usłyszenia. 52 345 50 90. To jeszcze na koniec przypomnijmy o 1%. Każdy z nas może wskazać organizację pożytku publicznego. Emeryci i renciści mają bardzo ułatwioną sprawę w tym roku, bowiem nie muszą jeszcze raz wypełniać formularza.
Nie muszą wypełniać jeszcze raz
które otrzymują
37.
z ZUS-u lub z KRUS-u, tylko... Tak,
tylko wypełnią nowy formularz PIT-OP. No, czy mówię nowo, on już jest drugi rok, ale ale no jest to nadal nowe tutaj rozwiązanie, czyli wypełniamy PIT OP, wskazujemy nasze imię, nazwisko, dane adresowe oraz numer KRS organizacji pożytku publicznego,
i
której chcemy przekazać 1% podatku.
Nic nie musimy obliczać,
no
tak
właśnie,
naprawdę.
Resztę już obliczamy.
Ten problem
dużo
obliczania, któryśmy przez lata tutaj omawiali z koleżeństwem, to zniknął.
I dużo telefonów było w tej sprawie
od starszych osób, bo to się tam nieraz nie zdarzało.
I że to jest problem, żeby ten PIT jeszcze raz rzeczywiście wypełnić, przepisać, a tutaj takie uproszczenie, czyli dobra informacja. No i to wszystko na dzisiaj. Za 5 minut, godzina 13. Szybciutko nam ten czas dzisiaj minął.
Dzięki słuchaczom.
Dzięki słuchaczom, tak. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie podobnie, bo ten termin zero, godzina zero się zbliża, więc tak, za tydzień to już będzie 27 dzień kwietnia. Dziękuję Państwu pięknie. Pani Wioletta Wełnicka, pan Michał Wozikowski, pan Mariusz Gotowicz z Kancelarii Doradztwa Podatkowego.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ewa Kurzawa, do usłyszenia za tydzień.